To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite i wspierającym z Buy Coffee 2 jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj moją i Waszą gościnią jest psycholożka, psychoterapeutka uzależnień Milena Sucharska. Cześć, bardzo mi miło. No to skoro się zajmujesz uzależnieniami, no to co to są uzależnienia?
Wiesz co, uzależnienia... O uzależnieniu możemy mówić wtedy, jeżeli osoba ma trudności z kontrolowaniem, na przykład przyjmowania danej substancji, zażywania danej substancji, jeżeli odczuwa przymus zażywania i jeżeli zażywanie jakiejś substancji czy wykonywanie czynności wpływa na resztę jej funkcjonowania, na różne obszary życia, czy to na kwestie rodzinne, czy na kwestie społeczne, czy na kwestie związane z pracą zawodową.
A to w takim razie, jeżeli to ma być jednocześnie powodować ten taki brak kontroli i jakieś, jak rozumiem, szkody w naszym życiu, to czy mamy brak kontroli, ale nie ma szkód, to wtedy to nie jest uzależnienie?
A wiesz co, no możemy wtedy powiedzieć na przykład o zażywaniu szkodliwym, czy piciu szkodliwym, przyjmowaniu substancji w sposób szkodliwy. Czyli już pojawiają się pewne konsekwencje, albo ryzykownym może bardziej nawet, bo w możemy rozróżnić uzależnienie, picie lub zażywanie szkodliwe i ryzykowne. Jeżeli chodzi o ryzykowne, no to na przykład w tym momencie nie ma żadnych konsekwencji z zażywania, to tak ogólnie nazwijmy to zażywaniem, załóżmy, substancji, ale w przyszłości mogą się pojawić. Choćby konsekwencje natury zdrowotnej, tak? Bo wszystkie badania pokazują, że na przykład nawet najmniejsza ilość alkoholu wpływa na nasze funkcjonowanie, na neuroprzekaźniki w mózgu, centralny układ nerwowy, a więc może teraz nie ma, ale w przyszłości mogą się pojawić. To zażywanie czy picie szkodliwe powoduje, że już raczej pojawiają się pewne konsekwencje na początku, ale być może jeszcze to nie jest uzależnienie, bo na przykład właśnie jeszcze wydaje nam się, że mamy kontrolę. No i jeżeli pojawia się ten brak kontroli i jeszcze do tego dochodzi przymus, czyli na przykład pojawiają się takie myśli w sklepie, jak sobie przechodzimy alejką gdzieś obok alkoholi, że o, dzisiaj jest piątek wieczór, chętnie bym sobie wypił piwko. Albo wchodzimy do innego sklepu i widzimy alkohol, a tego smaku jeszcze nie piłem. No to może znajdzie się okazja, na pewno będę mógł to zrobić. Albo w sytuacjach stresowych pojawia się taka myśl, że kurczę, muszę coś z tym zrobić, muszę sobie jakoś ulżyć. No to ostatnio pomagał mi na przykład, nie wiem, kieliszek wina. No i wtedy wbrew pozorom, no to już jest jakiś przymus, tak? Że w jakichś sytuacjach trudnych pojawia się pierwsze rozwiązanie, jakie nam przychodzi do głowy, to jest na przykład sięgnięcie po coś, w tym wypadku po alkohol.
A czym w takim razie różni się uzależnienie od jakiejś substancji? Bo teraz cały czas mówimy o substancjach i w ogóle będę chciał przede wszystkim o alkoholu pogadać, ale tak wstępnie. Bo też często się mówi o uzależnieniu od zakupów, od seksu, od rzeczy, które nie są tak stricte substancjami. To jest to samo, ten sam rodzaj uzależnienia, czy to jest jakaś duża różnica?
Czy tak, jeżeli chodzi o taką nomenklaturę i diagnostykę, z której korzystamy w diagnozowaniu uzależnień, no to nie można powiedzieć, że jest coś takiego jak uzależnienie od zakupów, czy uzależnienie od pracy. Chociaż rzeczywiście czasami terapeuci uzależnień, psychoterapeuci uzależnień zajmują się też tymi trudnościami, problemami, natomiast tutaj diagnostycy, badacze, wielkie głowy cały czas jakoś tak dyskutują, pod jakie zaburzenia to podciągnąć, to wynika z większej ilości jakichś trudności w funkcjonowaniu, więc tego nie możemy nazwać uzależnieniem. Natomiast zdarzają się uzależnienia od czynności, które są nazywane i zdiagnozowane, czyli w tej nowej klasyfikacji to będzie uzależnienie od hazardu. No i to rzeczywiście już jest zdiagnozowane, potwierdzone, że jest to uzależnieniem. Czy teraz też pojawia się już takie spojrzenie na uzależnienie od technologii różnego rodzaju, więc to też już jakoś zaczyna do nas docierać. Na część tych różnego rodzaju zachowań właśnie, czy zakupy, czy praca, czy też kompulsywne zachowania seksualne, to raczej możemy o tym myśleć w takim kontekście zaburzenia nawyków i popędów różnego rodzaju. Więc po pierwsze, to tak, jeżeli chodzi o samo nazewnictwo, ale no, różnica jest taka, że substancja wpływa bezpośrednio na nasze funkcjonowanie, na mózg. Natomiast no, czynność sama w sobie nie jest uzależniająca. Dopiero jeżeli to wykonujemy z dużą częstotliwością, właśnie w taki sposób nadmiarowy, czy służy to też rozładowaniu napięcia, na przykład, nie wiem, obstawianie zakładów bukmacherskich, jakiegoś szukaniu adrenaliny, albo jest to sposób na rozwiązywanie jakichś problemów z pieniędzmi i daje to dodatkowo różnego rodzaju korzyści i też właśnie to wpływa na potrzebę tego, żeby grać, albo jeżeli są konsekwencje, no to wtedy możemy mówić o uzależnieniu od danej czynności, tak? Czyli sama w sobie czynność, tak jak praca, no nie jest zła, ale dla niektórych może być zła.
A taki alkohol sam w sobie jest zły?
No, według wszelkich badań tak. Czy nawet najmniejsza ilość alkoholu w jakiś sposób nam zabija neuroprzekaźniki w mózgu. Więc tak, alkohol sam w sobie, no niestety jest zły. No
bo ja się właśnie zastanawiam nad tym piciem niebezpiecznym, tym odróżnieniem między piciem niebezpiecznym, a piciem ryzykownym, tak? Że no w sumie chyba każde picie jest już totalnie szkodliwe. No nawet jak wypijemy raz na pół roku jedno piwo, no to też przecież to nie jest zdrowe.
No, według wszelkich tych badań dostępnych obecnie wszystko wskazuje na to, że nie. Na przykład wpływa to na to, że częściej możemy zachorować na nowotwór różnego rodzaju. No ale no jest to jakaś substancja pobudzająca, jest to substancja psychoaktywna, choćby ten alkohol, nie tylko narkotyki, tylko alkohol też jest substancją psychoaktywną, więc wpływa na to, jak się czujemy, czyli tak na obniża nam często poziom lęku, obniża poziom napięcia, wpływa na to, że się pojawia w taki szybszy sposób dopamina, więc się lepiej czujemy, też nas relaksuje. Tutaj jeśli chodzi o te neuroprzekaźniki GABA, to jest już teraz chyba mi uciekło z głowy, jaki to jest neuroprzekaźnik, może zaraz sobie przypomnę, ale w każdym razie wpływa na wiele części naszego mózgu w taki sposób bezpośredni i szybki. W związku z tym no, spełnia jakąś rolę, której czasem oczekujemy, tylko że długotrwałe konsekwencje są szkodliwe. No. Ale też ta przyjemność w cudzysłowie zażywania dla niektórych jest bardziej istotna.
Właśnie, jak to jest z tym lękiem? Bo mówisz mocno o tym lęku i mi się to też jakoś tak mocno kojarzy i z moimi doświadczeniami i tak jak po prostu sobie obserwuję świat. Jak ma się alkohol do lęku? On zmniejsza lęk, ale mam wrażenie, że tylko na początku.
Tak, dokładnie tylko na początku, no bo później wszelkie jakieś takie dane pokazują, że alkohol sprzyja powstawaniu tych stanów depresyjnych i lękowych, nawet czasami jakoś umożliwia powstawanie zaburzeń lękowych, czy po prostu choroby, jaką jest depresja, więc na początku minimalizuje. Jednak w związku z tym, że potrzebujemy zazwyczaj tego alkoholu coraz więcej i więcej, no to wpływa to na nasze samopoczucie, powoduje, że na przykład szukamy sytuacji, które dostarczają nam adrenaliny, więc jakoś zwiększają ten poziom lęku, też pojawia się często poczucie winy. To też jakoś zaburza to nasze funkcjonowanie i na przykład wstydzimy się tego, że pijemy w taki sposób niekontrolowany. No i to się tak pogłębia, pogłębia i pogłębia.
Często ludzie, którzy piją alkohol, mówią, że go lubią. Mhm. Po prostu. No ja piję, bo lubię. No wracam z pracy, chcę się zrelaksować. No lubię piwko albo whisky. Jak w sumie tak konkretnie? Jest jakiś sposób, żeby odróżnić uzależnienie od picia? Od lubienia?
Od lubienia. Tutaj nawiążę do tego, że jak dostałam pytanie od ciebie, to tak sobie pomyślałam, jejku, co to za pytanie. Takie wydawało mi się na początku dziwne, a później tak jak zaczęłam sobie to analizować, to pomyślałam sobie, że to bardzo trudno jest czasem rozróżnić, tak? No bo czasami może to się łączyć. Możemy być i osobą z uzależnieniem i lubić daną substancję. Czasami jest tak, że po prostu ją lubimy, a jeszcze nie jest to w taki sposób właśnie jakiś problemowy, więc jeszcze nie dochodzi do uzależnienia. Tutaj kluczem jest spojrzenie na tą sytuację właśnie z perspektywy takiej, czy już pojawiają się jakieś konsekwencje. No właśnie, czy na przykład jakieś absencje w pracy, albo niektórzy mają problemy z koncentracją, albo ze skupieniem uwagi. Warto też się zastanowić, kiedy ja sięgam po ten alkohol. Czy ja sięgam na przykład raz na jakiś czas, to nie tylko w weekendy i co weekend, tylko czy potrzebuję tego alkoholu, też jakiejś innej substancji czy czynności, żeby właśnie rozładować stres albo napięcie. Czyli jak wracam z pracy i nie wiem, szef mnie zdenerwował, to czy potrzebuję sobie sięgnąć po coś? Czy to raczej się dzieje na przykład na spotkaniach ze znajomymi i tylko wtedy? Czy ja liczę kieliszki? Albo szklanki. Czy mogę odmówić? Czy to nie sprawia mi trudności? Czy nie szukam sobie czasem powodów do tego, żeby wypić? Czyli na przykład częściej spotykam się z osobami, które piją. A na przykład izoluję się od osób, które z jakiegoś powodu odstawiają substancje, no bo też pojawia się taka moda, tak, że szczególnie w tym młodszym pokoleniu, że alkohol już rzadziej, częściej tutaj akurat narkotyki, no ale że w ogóle rzadziej jakieś używki. No więc to trochę od tego zależy.
No ale wiesz, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no bo też mówisz o tych wysoko funkcjonujących. No piję sobie codziennie wieczorem, ale do pracy przychodzę. Mhm. Znam osobę, która mi opowiadała o z kolei innej osobie, więc już totalnie anonimowo, że ta osoba codziennie przychodzi wyraźnie skacowana i ogólnie ma na stałe taką czerwoną twarz od tych popękanych naczynek, ale w pracy super, jakby jest okej, więc w sumie może mówić, no gdzie tu konsekwencje? No ja lubię sobie wypić dobre wino.
Tak, tutaj rzeczywiście można... powiedzieć o, znaczy pojawiło się takie pojęcie, może to bardziej w ten sposób, jako osoby uzależnione, które wysoko funkcjonują, tak? Na przykład wysoko funkcjonujący alkoholicy, chociaż to też nie jest poprawne określenie, odchodzimy od takiego nazewnictwa i trochę też stygmatyzacji, tylko osoba wysoko funkcjonująca z uzależnieniem, tak to powinno brzmieć tak naprawdę. No i to są osoby, które często rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonują na przykład w pracy zawodowej. Co więcej, te osoby często też angażują się na przykład w jakieś projekty w pracy, żeby ukryć swoje uzależnienie. I wtedy mają argument za tym, że sobie radzą, bo przecież tak dobrze im wychodzi w pracy, dostają różnego rodzaju awanse. Natomiast często jest tak, że poza pracą na przykład nie mają życia osobistego. Mówią o tym, że praca to jest całe ich życie, a jednocześnie w związku z tym, że jest tej pracy dużo albo że są obciążone tymi obowiązkami zawodowymi, no bo też nie jesteśmy maszynami, w pewnym momencie każdy jest obciążony, no sięgają codziennie po ten kieliszek dobrego wina, czy po jedno, dwa piwa, czy znaczy jeden kieliszek to jeszcze nie jest źle w przypadku mężczyzn, tak? Bo to jest taka standardowa porcja alkoholu, ale jeżeli to się powtarza i powtarza i bez tego nie mogę na przykład zasnąć, albo pojawiają się jakieś natrętne myśli, albo zaczynam myśleć właśnie o tym, że nie wiem, no nie mam partnerki, partnera, jest mi jakoś źle, no to mam już argument taki, żeby się napić. Te osoby też często są dobrze funkcjonujące też na takim poziomie intelektualnym, więc znajdują sobie więcej racjonalizacji czy takich idealizacji nawet tego, dlaczego piją, że właśnie, że muszą się napić, bo lepiej zasypiają, czy obwiniają innych, wtedy też właśnie mają tak dużo pracy. W związku z tym, no coś się im w życiu należy i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że no, te osoby mierzą się z uzależnieniem tak jak osoby zupełnie inaczej funkcjonujące. Po prostu jest to trudniejsze.
Oj, sorki, o tych racjonalizacjach to pewnie jeszcze pogadamy, bo to jest olimpiada i mistrzostwo świata w racjonalizacji. Nie, fascynujące w ogóle. Ale tak sobie teraz myślę, że mówimy o osobach, które już są uzależnione, już jakieś tam, nawet jeżeli racjonalizują i zaprzeczają, jakieś już tam skutki tego ponoszą, no ale wcześniej, zanim te osoby się uzależniły, no to jeszcze nie były uzależnione, no a piły sobie, nie wiem, właśnie po pracy, czy w weekend. No ja byłem w takim momencie, że przychodził piątek, no i w piątek była impreza i się upijałem. Mhm. Nie doszedłem do etapu uzależnienia, ale miałem takie poczucie, że jeszcze trochę by to potrwało i bym wskoczył na ten etap. Mhm. Jakoś mi się udało zatrzymać. Mam nadzieję, że jestem zatrzymany na stałe. I wiesz, i w takiej sytuacji, kiedy jeszcze wszystko jest w porządku, jakby wiesz, masz życie, masz pracę, to tylko po prostu sobie pijesz coś, co lubisz. Mhm. I nie, może jeszcze w ogóle jesteś ekspertem od trunków. No to...
To się zdarzy.
To trudno, bo wiesz, bo bardzo łatwo jest powiedzieć takiej osobie, która już jest na drodze, nie? Jakby już wiesz, już pędzi na ścianę, ale jeszcze się z tą ścianą nie zderzyło. Łatwo jest powiedzieć, no ale nie ma problemu. Dlaczego w sumie mam przestać pić?
Tej osobie jest tak łatwo powiedzieć, czy komuś innemu o tej osobie tak łatwo jest powiedzieć?
No tej osobie, ale te osoby interesuje, co ona myśli, a nie co ktoś inny myśli.
No często tak. Zresztą no łatwo, no jasne, że łatwo. Tylko to trochę do zastanowienia, czy to funkcjonowanie dalej mi służy, tak? Czy zastanawiam się nad tym, jak będzie na przykład wyglądała moja przyszłość? Bo często nie, bo często żyję tu i teraz i żyję na przykład tydzień pracy, weekend, piję do momentu tak zwanego odcięcia się, tak? Czyli że nie pamiętam, co się działo na przykład w weekend, no bo już mam tak dużo tych emocji w sobie przez cały tydzień, że sobie z nimi nie radzę i potrzebuję właśnie czy coś wypić, czy coś zażyć, czy nie wiem, pójść i zagrać na przykład do kasyna. No i to jest jakieś proste wyjście. Tylko to właśnie, czy ja tak chcę, czy ja tak nie chcę. No i często jest też tak, że osoby borykające się z uzależnieniem zgłaszają się na przykład na terapię, dlatego że ktoś ich wysłał. Czyli na przykład rodzina zaczyna się martwić, albo partnerka, albo partner zaczynał się martwić, albo na przykład w pracy zauważają, że efektywność się zmniejsza, czują alkohol. Czasami to są jakieś nakazy. I szczególnie jakoś na początku to jest trudno zauważyć i tak naprawdę biorąc pod uwagę tą moją praktykę zawodową, to przynajmniej do poradni rzadko zdarzają się osoby, które piją czy coś zażywają, czy grają jeszcze na takim poziomie ryzykownym czy szkodliwym. To są tak pojedyncze przypadki, a w większości to są osoby, które już, no już się mierzą z uzależnieniem.
No, ja mogę powiedzieć po sobie, że ja na przykład byłem, tak chcę nawiązać do czegoś, co jeszcze wcześniej powiedziałaś o tym, że takie picie od czasu do czasu to niekoniecznie oznacza picie raz w tygodniu, że jak się porównujesz z innymi, to pytanie, z kim się porównujesz i się na przykład zastanawiasz, czy dużo pijesz, czy często pijesz. I na przykład jak ja się zgłosiłem, to się okazało, że jest dużo bliżej uzależnienia niż myślałem. Mhm. Jakby ja myślałem, że gdzieś tam w ogóle o czym mowa, a było takie, ej, no dobra, jeszcze może jednak tutaj przystopuj. I właśnie między innymi ja na pytanie, czy piję dużo, czy mało, totalnie bym odpowiedział, że tyle co wszyscy, ewentualnie trochę mniej. A jak przestałem pić, to się zorientowałem, że jest strasznie dużo osób, które piją mniej, tylko ja po prostu nawet w ramach, nie wiem, tych samych imprez nie byłem z nimi. Tylko byłem, nie wiem, w innym pokoju albo w innym kółku i no teraz patrzę, że no piłem więcej niż inni albo w ogóle były osoby, które nie piły. I teraz na przykład teraz moje spojrzenie jest takie, że prawie nikt nie pije na imprezach, co pewnie jest nieprawdą, nie? Tylko się obracam w takim.
Tak, no bo też często dobieram sobie towarzystwo pod to, żeby jakoś się umacniać i racjonalizować sobie właśnie, dlaczego ja to robię i że szczególnie jak już zaczyna się ta trudność, jeżeli coś jest w taki sposób, nazwijmy to nadmiarowy, no to szukam. Szukam tam, gdzie się czuję bezpiecznie, gdzie mnie nikt nie oceni, gdzie będę miał warunki, albo sobie stwarzam te warunki. No i też ciężko powiedzieć, ile to jest dużo, ile to jest mało w kontekście danej osoby. I często tak ja się z tym mierzę też i zawsze na pierwszym spotkaniu pytam się o ilości. I częstotliwość i o ilość. No i czasem ktoś mówi, a tam mało. I to na przykład okazuje się, że to jest załóżmy jakaś kobieta szczupłej postury i tak codziennie tak 5 piw. I to jest mało dla tej osoby. Ktoś inny mówi, że dużo. Ile wypija? Na przykład wypija taką samą ilość. I jest to mężczyzna dobrze zbudowany. Więc no to trochę postrzeganie tego, ile to jest dużo, ile to jest mało, zależy od osoby. Też częstotliwość ma tutaj znaczenie, ponieważ no właśnie, na przykład to o czym ty mówisz, czy też to, o czym ja wspominam, że są osoby, które piją tylko weekendowo. I wcześniej chyba nie było takiego zjawiska. Tak jak patrząc na osoby, które pracują dłużej, no to raczej to się rzadko zdarzało. A teraz jest tak, że w związku z tym poziomem stresu, z tym jak my funkcjonujemy w ciągłym takim biegu, to często w tygodniu właśnie osoby nie mają czasu albo możliwości, więc jak już piją w weekend, no to do takiego momentu, że już nie pamiętają, bo muszą cały tydzień rozładować. Albo są takie osoby, które codziennie piją stosunkowo mało ilości, ale jednak jakoś tak przekraczające te takie dawki, które uważane są za jeszcze w miarę normalne, dopuszczalne, ale na przykład jeżeli to robią krótko, to też jest wszystko powiedzmy, że w porządku, tak? Chociaż już rozmawialiśmy o tym, że nawet małe ilości szkodzą. Natomiast jeżeli to się powtarza i powtarza i to picie na przykład przez kobiety codziennie kieliszka wina, bo to też jest takie zjawisko, które się teraz dzieje jakoś częściej, no to też może doprowadzić do uzależnienia.
Powiedziałaś o tym piciu do odcięcia. Jak często osobie, która nie ma problemu z alkoholem, zdarza się urwany film?
Jak często? To zależy. Czyli ulubiona odpowiedź terapeutów, psychologów, bo chyba się nie da tak jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę sobie, że jeżeli na początku zaczyna się przyjmować jakąś substancję, niech to będzie alkohol, no to czasami jeszcze nie wiemy, jakie mamy możliwości, że to się może zdarzyć w takim kontekście, że nie mówię, że każdemu, ale że to się może zdarzyć, no bo po prostu nie wiemy, jak to zadziała na nasz organizm. Natomiast no jeżeli to się zdarza, nie wiem, co tydzień, co miesiąc, a jeżeli zdarza się nam to 20 razy w roku, albo co najmniej kilka razy w roku, no to już zaczyna być kłopotliwe.
No bo mnie to, tak o to pytam, bo mnie to bardzo zdziwiło, bo tak kiedyś rozmawiałem z ludźmi, jak często wam się zdarza? I zaskakująco dużo, to było też na jakimś takim spotkaniu towarzyskim, i zaskakująco dużo osób odpowiedziało, że w ogóle nigdy w życiu im się to nie zdarzyło. I to mnie też tak, okej, dobra, to ludzie faktycznie piją mniej niż myślałem.
No tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że to się może zdarzyć, że to nie ma jakiegoś standardu, że się zdarza, nie zdarza. No, ale zdecydowanie u osób, które piją już w sposób nawet ten ryzykowny, jeszcze nie ma konsekwencji, ale mogą być, no to się pewnie już będzie zdarzać od czasu do czasu. U tych szkodliwie pewnie jest dużo częściej u osób z uzależnieniem. No to myślę, że czasami jak słucham historii, bo słucham, też prowadzę taką grupę, która jeszcze wywodzi się z tych takich starszych czasów nauki o uzależnienia. Grupa się nazywa Grupą Destrukcji. No to tam jest taka praca o urwanych filmach i osoby mierzące się z różnymi uzależnieniami opisują, jak to wyglądało. To naprawdę czasem siedzę i się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, że coś takiego przeżyli, że na przykład nic się im nie stało. Albo właśnie się stało im, albo im bliskim, albo w ogóle obcym osobom, bo nie pamiętali, co robili. Więc no niestety.
Był taki film kiedyś, Palimpsest, o palimpseście alkoholowym. I też Pod mocnym aniołem, z tego co pamiętam, też takie rzeczy
też
ukazywało. Że takie pomieszanie wszystkich, że w ogóle nie wiadomo, co tam było prawdą, co nie.
No nawet ostatnio popularna ta informacja zwrotna też pokazuje różnego rodzaju urwane filmy.
A to nie kojarzę tego, nie wiem, co to jest.
Nie kojarzysz? Nie. To na Netflixie serial polski. Na podstawie książki Żulczyka?
A, no, bardzo możliwe, bo jak ktoś jest na podstawie książki Polaka, to Żulczyka. Okej, okay, dobra, to jakoś nie słyszałem o tym. A łączenie alkoholu z lekami? Mówię o lekach takich od psychiatry przepisanych, bo to jest mega częste, że ludzie, którzy biorą jakieś tam te wszystkie SSRI, jakąś tam sertralinę czy coś, to co tam sobie piją. Czy to jak bardzo... Zakładam, że to jest złe. Jak bardzo to jest złe?
Czy wiesz co, ja sobie tak myślę trochę, że chyba nie ma gorszego połączenia jak alkohol plus leki lub narkotyki plus leki. Dlaczego? Dlatego, że większość tych leków wpływa na centralny układ nerwowy, alkohol też, więc nigdy nie wiemy, jak to wpłynie. Nie mamy żadnej pewności. To jest jedna rzecz, więc ciężko przewidzieć, co się może z nami zadziać. No też te leki przeciwdepresyjne, tak, czyli właśnie SRI czy SNRI, one też powodują to, że się obniża poziom lęku albo wychwyt jest zwrotny serotoniny, a tutaj to wpływa na dopaminę i to się tak jakby kręci w kółko, więc z jednej strony pijemy alkohol, który jest depresantem, wszystkie badania na to wskazują, a z drugiej chcemy się pozbyć depresji, więc to takie błędne koło. To też może powodować na przykład częstsze zaniki pamięci, czy wzmacnianie negatywnych skutków tych ubocznych danych leków, czyli właśnie na przykład zaniki pamięci, kręci nam się w głowie, jakieś osłabienie występuje. Czasami te leki, szczególnie na początku działania, właśnie wzmacniają czy stany depresyjne, czy stany lękowe, więc to jeszcze bardziej wzmacnia. No i z jednej strony ludzie na przykład chodzą do psychiatrów się leczyć na depresję, ale nie wspominają o tym, że piją alkohol. Więc to błędne koło. I to się bardzo często zdarza. Tak samo jak mam wrażenie, że często się zdarza, że osoby nie mówią o tym, że piją i na przykład mają ustawiane różnego rodzaju diagnozy w trakcie czy picia szkodliwego, czy uzależnienia. I później okazuje się, że ta osoba jest uzależniona, a diagnoza była na ten moment błędna, bo przecież się było w czynnym uzależnieniu. A więc wszystkie mechanizmy działały, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, być może o czym będziemy jeszcze rozmawiali. No i te objawy, które były objawami i na podstawie których jakieś zaburzenia zostały stwierdzone, w ogóle nie mają znaczenia, no bo tak naprawdę jesteś osobą uzależnioną i jak zaczynasz leczyć się z uzależnienia, no to na przykład okazuje się, że nie wiem, że nie masz już borderline albo choroby afektywnej dwubiegunowej. To się zdarza, dlatego często zaczyna się od leczenia uzależnienia jako tego, co jest najbardziej szkodliwe w danym momencie i dopiero po jakimś czasie się na przykład stawia diagnozy, no ale też no, nasza rzeczywistość raczej smutna w tym kontekście jest taka, że bardzo dużo jest osób z podwójną diagnozą, czyli z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi plus dodatkowo z uzależnieniem. Kiedyś tak podobno nie było.
No wyobrażam sobie też, że pamiętam, że kiedyś, nie wiem, czy to nawet nie w tym podcaście, bo miałem kiedyś odcinek z ekspertem, który się zajmował osobami w kryzysie bezdomności, czy ja to gdzieś przeczytałem, że te osoby mają bardzo mało pieniędzy, bardzo często mają zaburzenia jakieś psychiczne i tak naprawdę jedynym dostępnym, tanim środkiem, który im pomaga chociaż na chwilę, jest alkohol, no, który im oczywiście pogarsza na dłuższą metę, nie?
Tak.
Więc faktycznie wyobrażam sobie, że mając problemy psychiczne, potem, no jakiś na przykład przewlekły lęk, no po ten alkohol no chętnie sięgamy, nie?
No, zdecydowanie tak. Tak samo jak osoby z ADHD też często sięgają po różne substancje, czy szczególnie narkotyki destymulujące, albo po alkohol.
Tak, ktoś z ADHD mi opowiedział, że kiedyś tam tak w ogóle odkrył, że może mieć ADHD, że wziął taki jakiś lek stymulujący i nagle się poczuł inaczej niż wszyscy, tylko wreszcie tak, skupiony.
Spokojny.
Tak, tak, skupiony, spokojny. No. Jak w ogóle sprawdzić, czy mamy, nazwę to teraz problem z alkoholem, nie, jeszcze nie, czy jesteśmy osobą z uzależnieniem, bo słyszałem o teście Audit. Czy to jest dobry test do zrobienia sobie?
Już to jest taki test opracowany przez Światową Organizację Zdrowia, jeżeli dobrze pamiętam. No i rzeczywiście możemy sobie, on jest dostępny w internecie, jest też tłumaczony na język polski i możemy zrobić taki test, bo on też pokazuje, czy właśnie na przykład pijemy w taki sposób szkodliwy, ryzykowny, czy to może być uzależnienie. No i to jest jedna opcja. Natomiast no, pamiętając o tym, że czasem sobie racjonalizujemy, to możemy nie być szczerzy sami ze sobą. Więc jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to ja bym raczej zachęcała do tego, żeby jednak, nie wiem, przejście do terapeuty, czy do jakiejś poradni, zrobienie diagnozy i przeprowadzenie wywiadu, to zazwyczaj może nie jedno spotkanie, zazwyczaj dwa, nawet do trzech, no ale będziemy mieli pewność. No a tak naprawdę, jeżeli skorzystamy choćby z pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia, no to możemy to raczej zrobić stosunkowo szybko, jeszcze za darmo, no ale nawet jeżeli by to coś kosztowało, to czy to nie jest ważniejsze od naszego zdrowia?
No, ja mogę powiedzieć za siebie, że ja byłem na NFZ i to było mega szybko, w sensie nie pamiętam w ogóle, żebym czekał, to jakoś zapisałem się i zaraz miałem termin.
No tak, to też jest taka chyba polska rzeczywistość, bo nie wiem, czy to jest dostępne tak szybko w innych krajach. Dlatego, że tak jak często też wiem, że rozmawiałeś z osobami, które się na przykład zajmują depresją, z innymi psychoterapeutami, z innych takich specjalizacji, no to dostanie się na psychoterapię indywidualną z Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym no ja też pracuję, z depresją. No w Warszawie się czeka około 2 lat. No taka jest niestety rzeczywistość. To też kwestia tego, że no dużo osób się mierzy z tym problemem, a specjalistów nie ma aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. No ja to zawsze powtarzam pacjentom, jak mówią, że długo czekają, że oni naprawdę mają duże szczęście, bo na terapię uzależnień czeka się krótko. Ja mam, jak ja to mówię, stosunkowo długie terminy w poradni, ale długi termin to znaczy, nie wiem, 2 miesiące, miesiąc, 1,5 miesiąca. No później, zanim się jeszcze wejdzie we właściwy proces, to też trochę trwa, tak? No ale to jest na zasadzie, nie wiem, miesięcy, a nie lat. I czy jest też bardzo dużo form pomocy, tak? Bo mamy ośrodki zamknięte, krótkoterminowe, długoterminowe, czyli tam się jest, nie wiem, 6 miesięcy, czasami jest się rok, nawet czasami 2 lata. Mamy oddziały zamknięte i one zazwyczaj się mieszczą w szpitalach. No i to w zależności pewnie od oddziału, tam się jest 6 tygodni, 8 tygodni. Mamy oddziały dzienne, gdzie jest 8 godzin od poniedziałku do piątku. I to też w zależności od miejsca, pewnie 6 tygodni, nawet do pół roku. No albo poradnie, no i tam jest terapia indywidualna i grupowa. Zazwyczaj, no i też albo raz w tygodniu, albo 2 razy w tygodniu i no to trwa dłużej zazwyczaj, tak rok, półtora roku.
No, pamiętam a propos tego testu audit, właśnie jak sam go sobie robiłem, że tam jest taka możliwość, zawsze można sobie trochę zracjonalizować. U mnie było tak, że jechałem rowerem pijany i się przewróciłem i w ogóle rękę złamałem. Gratuluję, najmądrzejsza rzecz w moim życiu, totalnie. I jakiś tam robię ten test, nie wiem, 2 lata później i było, czy kiedykolwiek spowodowałeś wypadek tam pod wpływem alkoholu. No to mój pierwszy odruch był taki, że nie. Potem sobie przypomniałem ten rower, a potem miałem takie, no nie, no przecież na rowerze to nie jest prawdziwy wypadek, to się nie... No w końcu wpisałem, że spowodowałem, ale to wszystko sobie można ponaginać, nie?
Tak, no albo się zapomina.
Tak. Pamiętam, że w jednym, jakimś innym chyba, tam było świetne pytanie, chyba pierwsze to było pytanie, czy pijesz więcej niż inni? Tak mi się wydaje, że było jakieś takie pytanie. I jeżeli się odpowiedziało, że się nie pije więcej niż inni, to się miało +1 do stwierdzenia uzależnienia. Bo potem, jeżeli ze wszystkiego innego wyszło, że nie, no to tylko jeden punkt był, a jak wyszło, że tak i jeszcze się oszukujesz, to było fajne.
Ciężko zaprzeczyć. No tak, no bo to tak jak mówiłeś wcześniej o tym, to zależy, do kogo się porównuje.
Ludzie mają bardzo... Bo też rośnie tolerancja, prawda, przy uzależnieniu. Bo pamiętam, ja kiedyś miałem też taki epizod bycia... pracy w prokuraturze i pamiętam, że jak czytałem akta, no to czasami to już były takie osoby mocno uzależnione, no to te ilości alkoholu, które tam schodziły, to w ogóle były nie do pojęcia dla mnie.
Tak, tolerancja się zmienia, jest to jeden z elementów diagnozy uzależnienia i tolerancja może się zwiększać, czyli potrzebujemy większą ilość alkoholu czy jakiejś substancji, żeby osiągnąć ten sam efekt. Ale czasami też jest w drugą stronę, czyli na początku ta tolerancja się zwiększa, natomiast później już tak długo na przykład pijemy, że ona się maleje, że wystarczy nam bardzo mała ilość alkoholu, a my już jesteśmy w stanie tego upojenia alkoholowego. No i tak jak sobie myślę, ty mówisz, że to są duże ilości, no w Polsce chyba z tego co kojarzę, to w tamtym roku albo w tym ktoś miał 14 promili?
14 promili?
14 albo 12, tak czy siak, no to różnica nie jest wielka, natomiast jest to dawka śmiertelna dla osoby, która nie jest uzależniona. No ja tak sobie myślę o mojej pracy, to ile pacjent miał najwięcej, bo my też czasem sprawdzamy trzeźwość, jak mamy jakąś wątpliwość. I chyba najwięcej osoba miała 4,8. I ja tej sytuacji nie zapomnę, dlatego że widziałam tego człowieka 2 razy w życiu, drugi raz był właśnie, jak była ta osoba pod wpływem i on nie spóźnił się na spotkanie ze mną, na drugą konsultację, był punktualnie, przyszedł, mówił logicznie, aczkolwiek było widać, że już jest pod wpływem jakiejś substancji, no i ja tak sobie myślałam, że może z 2 promile, Okazało się, że 4,8. Najgorsze pytanie było na koniec, bo się spytałam, jak on dotarł. On mówi, że przyjechał samochodem. Mi się zrobiło słabo, ale okazało się, że kolega go przywiózł, tylko że on nie pił, ale tamten dzień wcześniej pił, ale tak bardzo mu zależało na spotkaniu, że przyszedł. Oczywiście, tak jak to się często zdarza, już się więcej nie pojawił, no aczkolwiek te 4,8 promila, mówisz, stoisz, sam chodzisz. Było to zaskakujące.
No, ja nie mierzyłem nigdy ludziom, ale też się zetknąłem z tym, że jakieś takie właśnie osoby uzależnione potrafią, no w ogóle nie widać tego po nich. Ja na przykład, a potem pamiętam, że kiedyś znałem taką osobę, że tam jakiś cały dzień z nią spędziłem przy jakiejś tam okazji. I w ogóle myślałem, że ta osoba, wiedziałem, że ta osoba dużo pije, ale myślałem, że akurat tego dnia nie. I na koniec dnia ta osoba rozpakowuje puste butelki. Nie? I tak, jak? Gdzie? Jak? W ogóle ja nawet nie zauważyłem tego. To też jest jakaś taka umiejętność maskowania się, nie?
No, jest to często celowe, tak? I tak jak mówiliśmy o osobach, które wysoko funkcjonują, to one też mają bardzo dobrze opracowaną tą umiejętność. Tak? Ale nie tylko one.
A czy jest też coś takiego, bo też mi się wydaje, że to obserwuję, że te umiejętność oszukiwania się mają nie tylko osoby z uzależnieniem, ale też rodziny tych osób. Mówią, nie, ten nasz tata, ten nasz mąż, to nie jest uzależnienie. On tam może trochę czasami pije za dużo, ale to nie jest uzależnienie. Na pewno nie.
Wiesz co, no tak. Bliscy osób uzależnionych, mierzących się z uzależnieniem, to często zakłamują rzeczywistość, no bo to mogłoby zburzyć ich świat. Coś, co oni znają jako bezpieczne warunki. A często też nadal funkcjonuje takie przekonanie, że to, co jest złe, na przykład nie powinno opuszczać domu. Albo mają też takie doświadczenia, że zdarzało się, że na przykład, no załóżmy, tata pił częściej, albo bywał wtedy agresywny, teraz już nie jest. No więc, albo zdarza się to, nie wiem, 2 razy w roku. Więc wszystko jest w porządku. No jak tam sobie wypije, nie wiem, 5 razy w tygodniu jakiś alkohol, to nic złego, bo nie robi awantury.
To jakby wyjeżdża na działkę i tam pije, a w domu nie.
Tak.
No to... Zastanawiam się tak nad językiem, jak mówić. Bo wcześniej powiedziałaś o tym, że osoba z uzależnieniem od alkoholu, a o samej tej chorobie, jak alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa, no tyle tych słów jest. Jakie są najlepsze określenia? Też najmniej stygmatyzujące.
A uzależnienie od alkoholu. Albo od substancji psychoaktywnych, albo od hazardu czy czynności. Odchodzi się od określenia alkoholizm. Choroba alkoholowa też. Oczywiście no w takim z żargonie medycznym i takim założeniu medycznym, no to jest to choroba. Natomiast no choroba alkoholowa też jest stygmatyzujące. Więc osoba z uzależnieniem, uzależnienie od czegoś.
Tak, ja na przykład osobiście bardzo nie lubię tego sformułowania choroba alkoholowa, bo ono dla mnie brzmi jak jakieś takie na siłę łagodzenie, które wcale nie łagodzi i tak samo mocno stygmatyzuje z jakimś takim, nie chcesz nazwać rzeczy wprost, a w sumie i tak nazywasz.
No to tak często jest też wymówka, tak? Jestem chory, ale już nie mówię na co.
To tak mi przyszło do głowy tak językowo, a jeszcze wracając do tej rodziny. Czy bycie dzieckiem osoby z uzależnieniem od alkoholu zwiększa ryzyko, że człowiek się sam stanie uzależniony?
Zwiększa. Z tego co pamiętam, jak się uczyłam, to nawet były podawane jakieś takie wartości procentowe, że to nawet możliwość bycia później osobą z uzależnieniem to jest nawet 50-60%. Nie pamiętam, dlaczego tak konkretnie, natomiast nie można powiedzieć, że to jest to choroba genetyczna, w takim znaczeniu, nie wiem, jak choroba nowotworowa, tylko że jest większa podatność na to, żeby się uzależnić, no bo też warto pamiętać, że no to nie tylko genetyka wchodzi w grę, tylko też środowisko, w jakim się wychowujemy. I tutaj były takie badania prowadzone na bliźniakach jedno- i dwujajowych. One pokazywały, że jeżeli jedna z osób, jedno z bliźniaków jednojajowych ma problem z uzależnieniem, to właśnie prawdopodobieństwo tego, że drugie też będzie chore, no to co najmniej 50%. W przypadku bliźniaków dwujajowych to było zdecydowanie mniejsze. Oczywiście środowisko też wpływa, ale jednak, nie?
Mówiąc o rodzinie, tak zrobiłem taką pauzę, bo chcę zadać pytanie, które może być mocne i też może stygmatyzujące, ale chcę je zadać. Czy da się tworzyć udany związek z osobą uzależnioną od alkoholu? Z uzależnieniem od alkoholu, przepraszam.
Tak. Ja rozumiem, że to nazewnictwo jest trudne i też osoby z uzależnieniem też często wolą nawet mówić o sobie alkoholik w związku z tym, że to jest, nie wiem, dla nich długie. No i jaka jest odpowiedź na to pytanie? No odpowiedź na to pytanie myślę sobie, że jest trudna, tak jak funkcjonowanie z osobą z uzależnieniem też jest trudne. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe i absolutnie nie chciałabym tego tak określać. Ja uważam, że jest trudne i że może być dużo trudniejsze niż z osobą, która nie ma takiego problemu. No ale to też tak samo jak bycie w relacji z osobą, która mierzy się z innymi zaburzeniami psychicznymi, tak? Bo uzależnienie jest to zaburzenia są to zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Tak, no więc funkcjonowanie z osobami, które mają jakiegoś rodzaju choroby czy zaburzenia, jest trudne. Dlaczego jest trudne? Dlatego, że takie osoby często mogą przekraczać nasze granice. Możemy się czuć obwiniani za to, że osoba na przykład pije, bo nie wiem, przechodzę do domu, źle spojrzałam, i więc ta osoba znajduje sobie powód, źle spojrzała na mnie, to ja muszę wypić. No, tam jest też dużo mechanizmów, więc te osoby nawet same czasem o sobie mówią, że są doskonałymi kłamcami, więc często pojawia się jakaś nieuczciwość w relacji dotycząca bardzo, naprawdę bardzo różnych kwestii. No więc to wyznaczanie granic, ustalanie jakichś zasad, to wymaga dużo pracy. No i też, żeby funkcjonować w relacji z osobą uzależnioną, my powinniśmy wiedzieć, co to jest ta choroba, czyli powinniśmy jakoś się z tym zapoznać. Często jest tak, że te osoby potrzebują od nas wsparcia, zaangażowania, no, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, no też wychodzenie z czynnego uzależnienia powoduje zmienność nastrojów. Więc też bywa różnie, to też może być trudne. Co jeszcze jest trudne? To, że no właśnie, że czasem zdarzają się upadki, a my mieliśmy nadzieję, że już nigdy to się nie zdarzy, więc też mamy wrażenie, że my nie jesteśmy mniej ważni, tak? No bo substancja z nami wygrywa. Ona jest ważniejsza na przykład od nas i dopiero w momencie, jeżeli ktoś się zdecyduje na terapię, no to możemy poczuć, że może jednak jesteśmy dla tej osoby ważni. No też pamiętam takie dane, że w przypadku, że to jest też różnica, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety uzależnione, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie chcę jakoś cytować źródeł, no niestety pamięć do danych nie jest moją mocną stroną, że w przypadku mężczyzn, no to 9 na 10 kobiet, mówiąc o parach heteroseksualnych, zostaje w relacji, a w przypadku kobiet zostaje tylko 1 na 10 mężczyzn. Więc no to też jest jakaś taka informacja, że po prostu to jest trudne. Natomiast nie jest to niemożliwe pod warunkiem, że nie zapominamy o sobie. Że pamiętając, że my jesteśmy najważniejsi albo najważniejsze i że jeżeli nie czujemy się obciążani, jeżeli nie wpływa to na nasze zdrowie, czy psychiczne, czy fizyczne, no to możemy próbować albo być w takiej relacji. Natomiast jeżeli to w jakiś sposób nas uszkadza, jakoś obciąża, no to już może jest słaby pomysł, albo po prostu potrzebujemy wsparcia.
No, wspieranie kogoś, niezależnie z jaką chorobą z zakresu zdrowia psychicznego, jest bardzo, bardzo trudne. To i jakieś tam mam doświadczenia i obserwacje. Nawet w przypadku, nie wiem, opieka nad osobą z depresją i z osobą z Alzheimerem bardzo podobne mechanizmy tak naprawdę wywołuje i podobny rodzaj obciążenia, nie? I podejrzewam, że jeszcze w przypadku substancji pewnie są czasami te momenty, kiedy ona jest naprawdę tak ważna, że się... osobach z uzależnieniem od narkotyków. No, tutaj w połowie słowa się poprawiłem. Mówi się tak, że wyniosą toster własnej matce, żeby sprzedać i pozyskać pieniądze, że to się może zdarzyć. Nie, że gdzieś tam to zaufanie jest często pewnie nadwyrężone.
Tak, i to nie tylko w przypadku narkotyków. W przypadku hazardu to samo, w przypadku alkoholu to samo.
Tak, to prawda. Są rzeczywiście czasami takie smutne, jak są lombardy, i są zabawki dziecięce w lombardach. Mm-hmm. I można sobie wyobrazić historię tej zabawki dziecięcej w tym lombardzie, nie?
No może na ten moment sobie nie wyobrażajmy, ale tak, tak. Czasami rzeczywistość nas zaskakuje, to do czego ludzie są w stanie siebie albo innych doprowadzić, żeby właśnie zażyć. No.
A jak taka osoba bliska powinna rozmawiać z osobą, którą podejrzewa o to, że może być osobą z uzależnieniem? Żeby nakłonić do jakiejś diagnostyki. Jak to zrobić, żeby to było skuteczne? Bo podejrzewam, że to się może spotkać z bardzo dużym odrzuceniem. Wiem po mnie. Moja diagnoza taka wstępna, że no, powinienem pójść do tej poradni uzależnień, sprawdzić, czy jak tam z tym piciem szkodliwym się spotkała w pierwszej chwili z takim, co? Nie! Absolutnie! Co za głupoty! Więc to na pewno jest bardzo trudna rozmowa. Jak ją przeprowadzić, żeby to się jakoś udało?
No po pierwsze, myślę sobie, że nie nastawiać się, że za jednym razem się uda. Bo może się nie udać. I myślę sobie, że też nie do końca przypisywać sobie sprawczość, bo pamiętajmy o tym, że mamy wpływ tylko na siebie. Innym ewentualnie możemy coś powiedzieć, zasugerować, pokazać. Natomiast no, to, co zrobi ta osoba, jest zależne od niej. No chyba, że jest to nakaz, tak? Więc jak rozmawiać? Warto mówić o sobie, czyli zawsze mówimy o sobie i o komunikat typu ja, jak ja się czuję z tym, co ta osoba robi, z jego zachowaniem albo z jej zachowaniem. Mówić o tym, co widzimy, czyli na przykład widzimy jakieś ilości, bo widzimy butelki, które są w koszu, albo że znaleźliśmy coś, co dana osoba ukrywa, na przykład jakąś substancję, no czy właśnie jakieś opakowanie po czymś. Więc wskazywać na fakty, na jakieś realne sytuacje, odnosić się do doświadczeń z przyszłości, czyli no na przykład jakieś imprezy, jak ta osoba się zachowywała i na przykład nie pamiętała tego. Czyli pokazywać, zbierać te informacje. Nie informujemy, nie rozmawiamy ze sobą, kiedy jest pod wpływem. Zawsze, kiedy jest trzeźwa. I myślę sobie, że też w sytuacji tego zespołu abstynencyjnego, czyli na przykład na dzień po, no to też to jest słaby moment, żeby rozmawiać, że to trzeba stworzyć sobie odpowiednie warunki, czyli zastanowić się, kiedy to możemy zrobić, kiedy ta osoba ma chwilę, nie gdzieś pomiędzy jakimiś zajęciami, nie atakujemy, czyli nie wyskakujemy ze szafy albo ze drzwi, robimy awanturę, tylko to powinna być spokojna, przygotowana rozmowa i myślę sobie, że właśnie przygotowana, że czasami nawet warto sobie zapisać, co ja chcę powiedzieć tej osobie, żeby to były fakty, żeby mówić o zachowaniach, żeby odnosić się do swoich uczuć, żeby nie oskarżać, żeby też informować, jakie mogą być konsekwencje z tego, że ta osoba się będzie dalej tak zachowywała, czyli też stawiać granice, że jeżeli to na przykład będzie się powtarzało, to co ja wtedy zrobię. Też mówić, pokazywać ewentualnie konsekwencje, które są dla tej osoby już w tym czasie, czyli na przykład zwracać uwagę na to, że ta osoba się izoluje od znajomych. Albo że miała jakieś hobby, zainteresowania, a teraz rzadko na przykład, nie wiem, jeździ rowerem, czy wychodzi pobiegać, czy chodzi na siłownię, takie sportowe, czy nie wiem, wcześniej oglądała filmy, interesowała się kinem, teraz już nie. Więc też pokazywać na to, że różne aspekty życia jakoś tracą na tym, że ta osoba wybiera daną substancję czy czynność. Pokazywać, jak to może wpływać na zdrowie, czyli na przykład przypominać o tych sytuacjach tego tak zwanego kaca, ile czasu było potrzeba, żeby dojść do siebie. No bo te osoby często tego nie pamiętają. One pamiętają tylko te dobre chwile, czyli na przykład, że dzięki temu mogłem zasnąć, że dzięki temu nie myślałem już o pracy i tak dalej, i tak dalej.
To jest ciekawe, bo jak mówisz o tym, co można powiedzieć takiej osobie, od razu myślę, jakie ta osoba mogłaby powiedzieć racjonalizację na to wszystko, nie? Że na przykład nie interesujesz się filmami. No jak to? No ja właśnie piję piwo, oglądając filmy codziennie wieczorem, nie? Nie chodzisz na siłownię. No po prostu przestałem lubić. Nikt nie utrzymuje tej motywacji, żeby tak długo chodzić, nie? Też tak myślę, że to może być bardzo trudne, żeby tego nie mówić z agresją i ze złością, bo to pewnie często jest kumulowane przez długi czas. Tu jeszcze się decydujesz na rozmowę, musisz ją zaplanować pod tę osobę jeszcze konkretnie, nie, żeby nie była pijana i nie miała tego, tak jak mówisz, tak zwanego kaca, to mnie ciekawi, dlaczego mówisz tak zwanego kaca. I teraz jeszcze masz to powiedzieć w mega taki sposób ostrożny i uważny, a pewnie tam już rośnie dużo powodów, więc no, to brzmi jak zadanie trudne, ale warte tego, żeby się go podjąć.
No tak, no myślę, że jest trudne, ale że jeżeli chcemy być w takiej relacji, czy jesteśmy w takiej rodzinie, w której pojawia się ta trudność, ktoś się z tym mierzy, no to każda próba podjęta przez nas może w pewnym momencie dać lepszy efekt. Tylko lepszy, to też warto podkreślić, nie znaczy, że dla mnie będzie lepszy. Bo ta osoba się będzie zmieniać, na przykład jeżeli podejmie terapię, ale ona się nie będzie zmieniać tak, jak my będziemy chcieli. A czasami też jest takie oczekiwanie, że ta osoba się zmieni i będzie na przykład taka jak wcześniej. A być może nigdy już nie będzie taka jak wcześniej, będzie inna, ale będzie się czuła ze sobą dobrze. No i pewnie ostatecznie z nami też będzie lepiej w relacji, tylko że to będzie długi proces.
Albo nawet może i nie będzie z nami w relacji, ale może czasami lepiej nie być w relacji, niż być w niedobrej relacji.
Tak, to prawda.
Ale tak, to jest trudne. A dlaczego tak zwany kac?
Wiesz co, dlatego, że ja mam wrażenie, że czasami to jest nadużywane, że rzeczywiście pojawia się ten abstynencyjny zespół alkoholowy, tak, że odstawiamy jakąś substancję, ale my sobie to tak minimalizujemy na zasadzie, a to tylko kac. Każdy ma kaca po jakiejś tam ilości. To nic wielkiego. Więc jakoś tak bym nie chciała, żeby to słowo było używane w taki sposób, żeby właśnie jakoś racjonalizować, minimalizować objawy, które są po odstawieniu jakiejś substancji. Albo na przykład to, że następnego dnia czujemy się gorzej, więc musimy sięgnąć po jakąś substancję, żeby poczuć się lepiej, na przykład w małej ilości. Czyli tak zwane to, tutaj będzie tak zwane też klinowanie.
Tak, ono jest we wszystkich testach, pamiętam, że to klinowanie jest zawsze. A jak dużo czasu zajmuje to, żeby stać się osobą z uzależnieniem od alkoholu? Ile lat trzeba pić, żeby to się... Wiem, że radykalnie śmiejesz się teraz, nie widać tego, ale no, wiem, że radykalnie upraszczam, ale tak naprawdę ile czasu to zajmuje?
Wiesz co, tak śmieję się, bo też były takie różne sformułowania w internecie, też padały przez różnych polityków różne teorie na ten temat. Tak naprawdę to zależy, jak wszystko w psychologii, bo nie ma jasnej odpowiedzi. I dla kogoś to może trwać lata, dla kogoś to może być kilka miesięcy. To zależy, jak często spożywamy, jakie ilości spożywamy, albo też jakie mamy predyspozycje, choćby te genetyczne, jak środowisko wcześniej nas wpływało, z czym się w danym momencie mierzymy, czyli też jakaś taka sytuacja ogólna, nasze zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, no wszystko ma wpływ. No więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
No tego się obawiałem. A czy jest jednoznaczna odpowiedź na takie pytanie, czy da się przestać być osobą z uzależnieniem? Czy już jak... Bo często się słyszy, że ktoś uzależniony już będzie uzależniony do końca życia. Mhm. Czy tak faktycznie jest?
No i tak. No i są różne teorie na ten temat. Pojawiały się takie, żeby już nie mówić, że jest się osobą uzależnioną do końca życia. No ale tak jak ja myślę o uzależnieniu, no to raczej myślę o tym, że rzeczywiście to jest jakiś taki problem, jakaś taka trudność, z którą my się raczej będziemy mierzyć do końca życia. No choćby w takim kontekście, już porównując to do depresji, tak? Jeżeli raz miało się depresję, prawdopodobieństwo, że będzie się miało depresję ponownie, czyli będzie nawrót choroby, jest 50% większe Dokładnie tak jest samo z uzależnieniem. Jeżeli w jakimś momencie swojego życia byłam osobą uzależnioną, czy nie zażywałam w dużych na przykład ilościach, nie kontrolowałem, miałam ten przymus zażywania, były konsekwencje i na przykład utrzymuję trzeźwość, nie wiem, lata, to później czasem ten jeden przysłowiowy kieliszek może mnie doprowadzić do tego, że znowu będę w ciągach, że znowu pojawią się mechanizmy uzależnienia, że znowu będę źle funkcjonował. Więc dla mnie z takiego mojego myślenia o uzależnieniu, no to uzależnienie z nami pozostaje. Może nie być to uzależnienie czynne, czyli dalej nie zażywam, no ale to jest jakaś trudność, jakieś obciążenie, no tak brzydko o tym mówiąc, które może nam towarzyszyć dalej. I powinniśmy być uważni. Ja też mówię uważni, bo niektórzy myślą, że trzeba po prostu chodzić spiętym, na każdym kroku się oglądać, że to może na mnie wpływać. Ja myślę, że nie, że to chodzi o uważność na siebie, o to, jak ja się czuję, jak ja funkcjonuję, jakie są moje emocje, czy je rozpoznaję, czy coś się dzieje ze mną. No i w takim kontekście.
Pewnie też, ale też pewnie unikać jakichś, nie wiem, miejsc, w których jest alkohol, typowych imprez z alkoholem. Podejrzewam, czy dobrze myślę, że na przykład picie piwa bezalkoholowego też nie jest dobrym pomysłem, bo ten smak może nam uruchomić jakieś nawyki?
Może. I oczywiście, że nie jest zabronione. W terapii uzależnień też nie jest zabronione, nie możemy zabronić niczego zresztą. Ale jest to bardzo szkodliwe w takim kontekście, że ten smak często jest bardzo zbliżony. Butelka jest zbliżona. Jest kapsel na przykład. To powoduje jakieś skojarzenia. I nawet możemy nie zauważać tego, że okej, że tutaj było jedno piwo bezalkoholowe, o, ale coś mi zasmakowało, tutaj już jutro sobie też kupię. I to się tak pojawia i mogą się pojawiać coraz większe ilości. I rzeczywiście część osób wraca na przykład na terapię albo jest już w takim momencie, że może to się zdarzyć, no bo właśnie sięgały po jakiś alkohol bezalkoholowy, tak to nazwijmy w tym kontekście, no bo jest bardzo zbliżone, no a też pamięć trwa długo, tak? Otwierały się nam różne szufladki, tak jak otwierały się nam różne szufladki z jakimiś takimi traumatycznymi doświadczeniami. No i się nam przypomina, że wtedy na przykład na plaży to sobie piłem to piwo. I to było piwo bezalkoholowe. No i jestem w takiej samej sytuacji, piję piwo bezalkoholowe. Jak blisko już do tego, żeby pójść po zwykłe piwo?
No ja mam dokładnie taką, uśmiecham się, mam dokładnie taką historię, że na jednej konkretnej plaży, w jednym konkretnym miejscu piłem piwo bezalkoholowe i w sumie jak tam jestem, to ja nigdy poza tym nie piję piwa bezalkoholowego, to tam, może już teraz już od paru lat nie, ale faktycznie tam kupowałem dokładnie to, taki właśnie, bo właśnie jak mówisz o tym kapsulu, o tej butelce, jest chyba też taka rola takich nawyków. Pamiętam, że w innym podcaście był wywiad z komikiem, może nie będę mówił za kim, i tam ktoś go zapytał o to, czy nie mam przypadkiem uzależnienia od marihuany, bo dużo o tym mówi. I on zaczął mówić, że absolutnie nie. Jak potem, jak bardzo mocno mówił, że absolutnie nie, to też było podejrzane. Ale właśnie powiedział, nie, zupełnie nie. Ja po prostu przychodzę do domu i mam taki rytuał, że ja sobie tak siadam, ja rozwijam, ja już słyszę ten dźwięk rozwijania, już się uspokajam. No i zaczął opisywać ten cały rytuał. To chyba też jest istotne, nie?
To jest bardzo istotne i dlatego też w takich zaleceniach dla osób trzeźwiejących, no właśnie jest to, żeby unikać tych miejsc, o czym mówiłeś, albo że jeżeli mamy swoje ulubione szklanki, kieliszki, żeby się tego pozbyć, a osoby z uzależnieniem od hazardu na przykład mają swoje jakieś takie symbole na szczęście, tak? Nie wiem, szczęśliwy długopis, szczęśliwy bryloczek, który zawsze ze sobą noszą, albo szczęśliwy żeton. No to nie, no tego się pozbywamy, bo nam się to kojarzy.
Oj, to może być trudne. Ale wiesz co, tak chciałbym przejść przez jakieś takie, wypisałem sobie takie racjonalizacje, parę takich, które mi przychodzą do głowy. I właśnie jedną z nich jest to, że jak inaczej się bawić, że no, stracę moich znajomych normalnych. Przecież nie wszyscy znajomi, którzy piją od razu są osobami z uzależnieniem. No nie będę mógł chodzić na imprezy. No to kurczę, to już może już lepiej chodzić, żeby nie stracić w tej sieci społecznej.
Tak, i mówisz o dwóch rzeczach, bo ja bym to podzieliła na dwa fragmenty. Że jedno to jest zabawa, a drugie to jest znajomi. Sposobów na zabawę mamy dużo. czemu to muszą być tylko imprezy? Możemy, nie wiem, chodzić do kina, chodzić na przykład na grilla, nie wszędzie się pije, chodzić do teatru, jakieś wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele możliwości zabawy w takim kontekście. Każdego bawi też coś innego. Chodzimy na stand-upy na przykład, oglądamy komedię. Nie zawsze do tego jest potrzebny alkohol czy jakaś substancja. Ale też są takie spotkania towarzyskie, czy też imprezy, na których ten alkohol się pojawia. I tak dla nas jako osób uzależnionych w tym kontekście może to być zagrożenie, może to być wyzwalacz i nawet jeżeli w momencie danej imprezy jesteśmy na przykład w stanie wytrzymać bez alkoholu, to może się okazać, że na przykład tydzień później albo jeszcze później będę miał głody. Albo będę miała głody. Więc to jest niebezpieczne. No, a jeżeli chodzi o znajomych, no to trochę zależy od tego, jak my postrzegamy znajomych i na czym nam zależy w relacji. Bo jeżeli są to takie prawdziwe znajomości, prawdziwe przyjaźnie, jeżeli tym osobom na nas zależy, to często one są w stanie spotykać się z nami w takich miejscach, w których na przykład nie będzie tego alkoholu. Czasami niektórzy też są w stanie przy spotkaniach z nami albo w ogóle zrezygnować z zażywania jakiejś substancji czy wykonywania jakiejś czynności nałogowej. Więc no to zależy od osób, z którymi się spotykamy i tego, jakie my osoby wybieramy. I rzeczywiście kłamałabym, gdybym powiedziała, że z niektórych znajomych czasami nie ma wyjścia i trzeba zrezygnować, jak chce się trzeźwieć. I to jest trudne. Natomiast tak jak sobie myślę o osobach, z którymi ja pracuję, to zazwyczaj po pewnym czasie się okazuje, że właśnie, że znajdują osoby, które są dla nich bezpieczniejsze albo bardziej wspierające, że te relacje są głębsze, zbudowane na zaufaniu, że rozmawia się o takich prawdziwych tematach, takich ważnych sprawach, a nie tematem głównym jest to, a gdzie pójdziemy się napić teraz, czy to będzie taki klub, czy to będzie taki pub i tak dalej, i tak dalej.
Znowu się śmieję, bo powiedziałeś o moim doświadczeniu właśnie, jak przestałem pić. Ja nie przestałem chodzić na imprezy i moja obawa była taka, że zyskam to, że długoterminowo się będę lepiej czuł, ale stracę to, że tak krótkoterminowo, że na tych imprezach będzie gorzej. I faktycznie tak przez pierwszy, nie wiem, miesiąc może było dziwnie, a potem odkryłem, że ja się w ogóle lepiej bawię. I to jest moje osobiste doświadczenie, ale ja autentycznie większą przyjemność czerpię z tych spotkań. Też często wcześniej wracam. I to było ciekawe, takie zaskakujące dla mnie zupełnie, ale też to, że ci ludzie, którzy się dobrze bawią po alkoholu, to są tak beznadziejne zabawy, w sensie jak się słucha tych rozmów czasami, to nawet nie to, że one są o tym, gdzie pójdziemy, gdzie się napijemy, tylko jakieś dysputy filozoficzno-polityczno-teologiczne, które się w ogóle nie trzymają sensu, tam każdy ma swój własny monolog i a tam oni tego nie pamiętają, no to nie wiem, to jest straszne.
Też tam nie ma żadnego aktywnego słuchania, tak? Niby się słuchamy, ale każdy krzyczy, mówi o sobie, to co się myśli, często się nie pamięta tego, co się mówi. No tak, no to jest inny poziom świadomości, wpływa to na naszą świadomość, bez wątpienia.
No pamiętam, że byłem na takim warsztacie, który prowadził taki bardzo doświadczony psychoterapeuta i tam któryś z uczestników tego warsztatu powiedział, że miał... nie wiem, czy był osobą z uzależnieniem od marihuany, to była akurat marihuana. I ten terapeuta powiedział, że no z marihuaną to jest tak, że no faktycznie tak fizycznie jakoś tak najstraszniej na świecie w porównaniu do innych narkotyków nie wpływa nam na organizm, ale problem z marihuaną jest taki, że kiedy ją zażywamy razem z innymi, nie budujemy relacji. I to dla mnie było takie bardzo fajnie powiedziane prostymi słowami. No faktycznie, tak. Też obserwuję u różnych ludzi, że to im robi też problemy jakieś tam fizyczne, nie? Psychologiczne. Ale że po prostu w tym czasie nie robimy czegoś innego, czegoś lepszego, co moglibyśmy robić.
No tak.
To tak jest rzeczywiście szokujące to jest. Powiem ci, że jak jedna z jakichś takich pierwszych imprez, jak nie piłem i wracałem metrem, pamiętam jakoś tak praktycznie równo o drugiej w nocy, i wszyscy pijani w tym metrze, i ja jeden trzeźwy, i po prostu każdy wyglądał jak zombie. Nie wyglądało to jak dobra zabawa, szczerze mówiąc.
Tak, i myślę, że też nie czuli się następnego dnia zbyt dobrze.
Tak, to jest też taka rzecz, bo jakoś jest ta moda, o której mówisz, że dużo osób przestaje pić. Mam wrażenie, że to jest jakieś takie może postpandemiczne, że w pandemii dużo osób zaczęło więcej pić i się może zorientowało, że coś jest nie tak. Nie wiem, taką mam teorię.
Nie wiem. Chyba nie chcę wysnuwać teorii. Rzeczywiście pandemia spowodowała wiele szkód też w takim kontekście, zaburzeń psychicznych, tak? Mhm. Ale rzeczywiście wiele osób odkryło, że jest uzależnionych albo przyczyniło się to do ich uzależnienia i na przykład zrezygnowali z picia czy zażywania. No ale też to młode takie pokolenie. No, ja już się nie traktuję jako młode pokolenie, ale Zetki, X, wszystkie te osoby, które teraz jakoś, nie wiem, są w liceum czy w podstawówce, no to jakoś tak rzadziej ten alkohol.
No tak, często alkohol już jest taki dziaderski, boomerski, nie?
Tak.
Ale właśnie w moim otoczeniu jest bardzo dużo osób, które przestało pić. Albo właśnie ktoś z różnych powodów, albo ktoś się zorientował, że ma problem, albo ktoś bierze leki, albo ktoś jest w ciąży, albo ktoś ma małe dziecko. I to, co się strasznie często powtarza, a propos tego, co powiedziałeś, że ci ludzie z metra się źle czuli następnego dnia, że ludzie mówią, ej, bo mi doszedł jeden dzień w tygodniu. Mam teraz tydzień ma 7 dni, a nie 6. To jest taka fajna też w sumie korzyść.
Tak, to jest dobre odkrycie. Tak. Zauważyć, że tydzień ma 7 dni.
Tak, że niedziela istnieje i można coś zrobić.
Tak.
To są jeszcze jakieś takie typowe wymówki, racjonalizacje, które się często powtarzają?
Wszyscy piją. Albo wszyscy piją, albo wcale nie piję tak dużo. Właśnie, to mi służy na rozwiązywanie problemów, to pozwala mi lepiej się wyspać. Myślę, że to się jakoś tak często pojawia. Często pojawiały się też takie sformułowania, że to, nie wiem, przez partnerkę, partnera, przez pracę, czyli właśnie to obwinianie. Można by tego sporo wymienić, tak sobie myślę.
No myślę, że na wszystko, co można powiedzieć, zawsze się znajdzie jakaś racjonalizacja, bo nawet jak powiedziałaś wcześniej o tych ilościach alkoholu, mówiliśmy, powiedziałaś o kobiecie, która tam jest drobna i pije 5 piw, mówi, że to nie jest dużo, ale też tak w kontekście kontroli pomyślałem, że bo mówiłaś, że to mówisz o tej utracie kontroli. No co, piję 5, a nie piję 6, no to mam kontrolę przecież, nie?
No tak, dokładnie, przecież mogę się zatrzymać, a to, że zatrzymam się na przykład na 2 dni, później po 2 dniach już będę musiała na przykład nadrobić, to już nie ma znaczenia.
Też czasami jest tak, że ktoś mówi, że nie chce na przykład się zdiagnozować albo zrobić sobie tego testu Audi czy coś, no bo co go interesują jakieś, coś, co obcy ludzie gadają. Ja sam wiem, czy mam problem, czuję, że nie mam problemu. To w sumie to jest bardzo trudno na to odpowiedzieć, no bo faktycznie człowiek ma sam prawo decydować o swoim życiu.
No jasne, że ma prawo decydować, to od niego zależy. Tak jak mówiłam, no nikt go nie będzie zmuszał, chyba że to jest nakaz sądowy, no to inna zupełnie sytuacja, ale to się naprawdę rzadko zdarza. Natomiast no pamiętajmy o tym, że skoro ja czuję, no to jest to subiektywne że czasem mogę zapominać, że czułem się źle właśnie na przykład w niedzielę, bo już jest środa i ja już marzę o tej sobocie albo o tym piątku, więc już zapomniałem, jak to było w poniedziałek czy w niedzielę. No i testy odrzucają, bo są testami i po co się bawić w jakieś tabelki, cyferki i ktoś to stworzył, no ale właśnie, jeżeli ktoś tak mówi, no to odnosimy się do konkretów. A jak się czułeś w niedzielę? Nie wiem, ile czasu musiałeś spać, to, że wymiotowałeś, albo czy pamiętasz ostatnią kłótnię z sąsiadem, jak byłeś po 2 piwach i tak dalej, no konkrety. I że jeżeli dla ciebie to nie jest istotne, a na przykład jesteśmy w relacji, no to zobacz, jak ja się z tym czułam i możesz tego nie robić, no ale to się może mieć jakieś konsekwencje.
No myślę, że taka rozmowa może być trudna, w sensie łatwo pewnie dać się przekonać komuś, kto pije alkohol, kiedy to na przykład jeszcze nie jest uzależnienie. Kiedy no niepokoimy się, że ktoś tam za dużo pije, no ale w sumie nic nie robi, ani nie wymiotuje, ani nawet nie wymiotował, film się nie urywa, z żadnym sąsiadem się nie kłócił. Jakieś to niepokojące, że codziennie taki wstawiony. No i w sumie bardzo łatwo dać się przekonać argumentom, że nic złego się nie dzieje, no bo na razie się nic złego nie dzieje.
Tak. Myślę sobie, że w niektórych przypadkach tak, no bo to psuje też nasz komfort, że ktoś może się z tym mierzyć, no. Wyobrażasz sobie być w relacji z kimś, kto w sumie nam nie robi krzywdy, ale no tak czujemy niepokój, ale to może jednak my sobie coś wymyślamy. Wtedy jest bardziej poszukiwanie tego w nas niż w drugiej osobie, jeżeli nie mamy jakiejś pewności. No ale coś nas jakoś niepokoi, jakoś tak nam źle, no to doskwiera jak taki kamień w bucie, jak długo noszony jest w tym bucie, no to się w końcu dziura robi.
No to jest w ogóle takie uczucie niepokoju, jakoś tam chyba nawet ewolucyjnie wyjaśniane, jak przy ludziach, którzy mają odmienny stan świadomości i się zachowują w nieprzewidywalny sposób. Ja na przykład osobiście czuję taki niepokój przy kimś, kto nie wiem, jest... Wydaje mi się, że na przykład mam sąsiada, który bywa w manii i go spotykam w... Albo w jakichś takich bardzo pobudzających narkotykach i go spotykam w sklepie. I ja bardzo wątpię, żeby on był dla mnie groźny, ale ja się czuję bardzo, jakiś tak taki niepokój przy nim czuję, tak, nie?
Niekomfortowo. Ciało reaguje. Zmysły reagują. Tak.
A propos leczenia, bo mówiłaś o tych różnych metodach, a czy taki ośrodek zamknięty jest zawsze niezbędny na początek, żeby jakiś taki odwyk przejść?
Nie zawsze. To pierwsza odpowiedź. Nie zawsze jest potrzebny ośrodek zamknięty. No też nie mówiłam o tym, że przecież są oddziały detoksykacyjne. Też nie zawsze są potrzebne. Ale są potrzebne wtedy, jeżeli bardzo długo zażywamy. No i chcemy się podjąć jakiejś terapii, to musimy być trzeźwi. Ale żeby wejść na oddział detoksykacyjny, też musimy mieć 0-0. Więc często jest tak, że jeżeli chce się na taki detoks wejść, to się są osoby, które na przykład pod nim czekają. Na przykład, nie wiem, pół dnia, żeby już zbiło do 0-0 i żeby można było wziąć leki i się poczuć lepiej. No bo pamiętajmy też, że jeżeli ktoś długo zażywa jakąś substancję i są to ciągi, to naprawdę są duże ilości, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to czasami to odstawienie takie radykalne substancji może być zagrażające dla życia. Więc po to są właśnie oddziały detoksykacyjne, żeby jakoś to wspomóc farmakologicznie. A jeżeli chodzi o oddziały, one są wskazane szczególnie dla takich osób, które mają trudność z odstawieniem substancji, które są w takim środowisku, które uniemożliwia im odstawienie tych substancji, no to wtedy jedziemy do takiego ośrodka, zamykamy się tam, skupiamy się tylko na sobie. Szczególnie też, jeżeli mamy, no nie wiem, dużo zobowiązań w życiu i mamy wrażenie, wbrew pozorom, że jak je zostawimy, to wszystko się zawali, to czasami ten oddział i to takie zamknięcie się od świata tego zewnętrznego pozwala na to, żebyśmy się skupili na sobie, żebyśmy mogli pomyśleć, żeby na przykład nasi bliscy, którzy też na przykład są uzależnieni albo z jakiegoś innego powodu mierzą się z różnymi trudnościami, nam nie pomagają w tym trzeźwieniu, żeby też móc się tylko skupić na sobie, ale nie każdy idzie na taki oddział, ale rzeczywiście jest to taka dość intensywna forma terapeutyczna, też krótsza i niektóre osoby wymagają tego, żeby od tego zacząć, a później często jest właśnie taka sugestia, żeby to kontynuować na przykład w poradni albo nie wiem, czy w terapii indywidualnej. Bo też niektóre osoby na tym kończą. Czyli na przykład idą 6 tygodni na oddział i uważają, że już cała terapia jest zakończona. No ale proces terapeutyczny to proces terapeutyczny, on długo trwa.
Właśnie ile trwa taki proces terapeutyczny? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale pewnie ktoś by chciał się dowiedzieć, ile to trwa?
No to zależy. Ja to będę powtarzać nie wiem ile razy jeszcze dzisiaj, no pewnie dużo. To zależy od przypadku, od tego, z czym się mierzymy, od tego, jakie konsekwencje to przyniosło w naszym życiu. Bo im więcej jest konsekwencji, im więcej obszarów w życiu zaniedbaliśmy ze względu na uzależnienie, to znaczy, że tym więcej potrzeba odbudować i czasami potrzebujemy tego wsparcia, tej obecności drugiej osoby, żeby móc te obszary naszego życia odbudować. No my też to tak potocznie nazywamy, że uzależnienie jest to choroba uczuć i emocji, tak? Że my sobie nie radzimy z emocjami, czasami ich nie rozpoznajemy, czasami mamy trudność, żeby je wyrażać w taki konstruktywny sposób, w ogóle dostrzegać, że one istnieją, nawet czasami. No to odbudowanie i rozumienie tych emocji, no to też wymaga czasu. Uczenie się tego, że nie potrzebuję sięgnąć po coś, kiedy czuję złość, że mogę to rozładować inaczej, że czasami wystarczy powiedzieć, a czasami poza powiedzeniem, bo zawsze warto to nazwać, no, mogę to rozładować na przykład, nie wiem, idąc na siłownię dodatkowo. No więc to wymaga czasu. No i też jako, że te doświadczenia traumatyczne też jakoś się łączą z uzależnieniami, no to czasami to wymaga tego, żebyśmy się zajęli najpierw uzależnieniem, a później skontynuowana albo terapia pogłębiona, jeżeli chodzi o uzależnienie, albo często wysyłamy też później na jeszcze dodatkową psychoterapię, żeby kontynuować. No, to zależy od osoby.
To dam ci jeszcze jedną okazję do odpowiedzenia, to zależy. Psychoterapia grupowa czy indywidualna, która jest lepsza?
A tu nie będzie odpowiedzi, to zależy.
Nie? O nie, kurczę.
Nie będzie, no. Wiesz, bo sobie myślę, że jedna i druga pełni jakąś rolę. I ja mam takie doświadczenie, takie własne, jakie o tym myślę, że najlepsza kombinacja to połączenie jednego i drugiego. I rzeczywiście ja mam wrażenie, że może to nawet daje szybciej efekty, takie konkretne. No ale są takie osoby, które tak bardzo się boją terapii grupowej, albo dodatkowo mają jakieś zaburzenia lękowe, że no nie są w stanie na nią wejść. No i wtedy potrzebna jest ta psychoterapia indywidualna. Albo na przykład jest początek prowadzona tylko psychoterapia indywidualna, później dodatkowo wysyłamy na grupę. Są też osoby, które mają... przy których uzależnienie tak bardzo wpływało na relacje, że nie są w stanie budować żadnych takich zdrowych relacji, albo nie potrzebują innych osób, żeby się przejrzeć w ich oczach, tak to nazwijmy, jak w lustrze, więc wtedy terapia grupowa jakoś może bardziej pomagać. No, zawsze połączenie daje najskuteczniejsze efekty, ale nie ma jednej drogi. Wszystko zależy od osoby. No, jesteśmy indywidualnymi jednostkami, więc przyglądamy się temu, ale są takie miejsca, gdzie jest tylko jedno albo drugie. Warto się wybrać do specjalisty, który nam podpowie, co może być dla nas bardziej pomocne.
A taka metoda jak zaszywanie się, jest to sensowne?
Wiesz co, zaszywanie, czyli ta implikowanie disulfiramu, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, nazwy medyczne, to tak, może to być skuteczne na początku w takim kontekście, że ja zupełnie nie jestem w stanie inaczej sobie poradzić. Natomiast jest to poradzenie sobie z objawem, jakim jest przyjmowanie jakiejś substancji, natomiast nie ze źródłem problemu. Więc samo zeszycie, no nie bez powodu, te osoby robią to często. I to, że to się powtarza. Albo że pomaga na jakiś czas, tak? No bo to też jest krótkoterminowe w takim kontekście, to nie jest na lata. No więc no samo zeszycie bez psychoterapii często się mija z celem. No i też jest tak, że wiele placówek w ogóle nie przyjmuje osób, które są zeszyte. Dlatego, że na przykład nie czują głodów.
Mhm.
Więc no, to jest takie trochę oszukiwanie rzeczywistości, bo najprawdopodobniej one się później pojawią, więc no, zaczniemy terapię, będziemy o czymś mówić, ty sobie tego nie jesteś w stanie wyobrazić, bo teraz się czujesz dobrze. No i to tak różnie bywa.
Ja mam takie skojarzenie, w ogóle nie wiem czy słuszne, ale ja mam problem z obgryzaniem paznokci. Jest ten gorzki paluszek, którym sobie tak, możesz posmarować. Tak, tak. Mega podobna, awersyjna technika. Mm-hmm. No jak sobie posmarowałem, to wytrzymałem, nie wiem, 3 dni, a potem stwierdziłem, trudno, jakoś przeżyłem, że jest gorzkie.
No też no, o profilaktyce uzależnień się mówi, że no, to straszenie jest no, najmniej skuteczne. To mamy wzmacniać to, co jest pozytywne, a nie straszyć. Więc kiedyś były takie poglądy, że wyślemy na przykład do szkoły osobę uzależnioną, która ich nastraszy, że miała, nie wiem, takie zjazdy po narkotykach, to mówmy w taki sposób pospolite, albo że tego doświadczyła, to zrobiła, żeby coś zdobyć, tak jak ty to wcześniej mówiłeś. No, ale no młodzież czy dzieciaki no nie są w stanie sobie tego wyobrazić, to jest w ogóle poza ich świadomością, więc to rzadko daje jakieś dobre efekty.
A czy, w sumie nie wiem, no bo ty pracujesz w Warszawie, to może tutaj tak geograficznie nie ma tego, ale wiem, że na południu Polski, gdzieś tam Górale, jest jakaś taka kaplica, że się przysięga Matce Boskiej. To są takie przysięgi trzeźwości. To jest jakoś skuteczne?
Jeżeli to komuś pomaga, to czemu nie, jeżeli jest się osobą wierzącą, no to wiara pomaga, w ogóle duchowość pomaga. Niezależnie od tego, czy się wierzy w Boga, czy się wierzy w coś innego, no ale nie bez powodu powstały ruch AA na przykład. W 1935 roku, to tyle czasu temu, a to dalej trwa i trwa i trwa. I to też w dużej mierze się opiera na wierze, chociaż są też takie miejsca, w których nie. Jeżeli pomaga, to czemu z tego nie skorzystać? Natomiast pamiętając o tym, że uzależnienie jest chorobą uczucia emocji, że traci się kontrolę, że się pojawia ten przymus, no to czasami silna wola nie wystarcza.
Tak? No właśnie, wydaje się, że może być trudne. Też tak sobie myślę, że wtedy no dobra, przysiągam, że nie będę pił alkoholu, ale zamiast tego rzucę się w coś innego, nie? Może nawet niekoniecznie narkotyki, ale obsesyjny sport, nie wiem. No,
no tak. I tutaj też się pojawia takie pojęcie, no to jakoś to zostało nazwane, że na przykład bigoreksja, robienie masy mięśniowej nadmiarowe. Więc można przejść z uzależnienia w uzależnienie, to też się często zdarza i bardzo często też osoby na przykład nadmiarowo się angażują w pracę w taki w sposób problemowy, no żeby na przykład odpokutować swoje winy, to teraz będą więcej pracować, albo osoby, które sobie narobiły długów, to też jakoś dużo pracują, no i nie dbają o resztę znowu obszarów życia, tylko uciekają w pracę i tak dalej, i tak dalej. Uważność.
No, mówiliśmy wcześniej o Żulczyku, on miał podcast Co ćpać po odwyku, więc myślę, że ten tytuł nie był przypadkowy. Ja nie słuchałem tego podcastu, ale myślę, że no, to jest duży motyw. A właśnie wspomniałaś o AA, tak chciałem na koniec zapytać o AA, bo jak rozumiem AA to nie jest grupa psychoterapeutyczna, to jest taka bardziej grupa wsparcia, to jest innego rodzaju spotkania.
Ruch AA, czyli anonimowi alkoholicy, czy anonimowi hazardziści, narkomani i tak dalej, to jeszcze te nazwy jakoś pozostają, to są grupy wsparcia. Są to grupy takie samopomocowe, one nie są prowadzone przez terapeutów, przez osoby wykwalifikowane w tym zakresie, tylko zazwyczaj są prowadzone przez osoby uzależnione, które powinny utrzymywać abstynencję. I no nie wygląda to jako tak jak typowy proces terapeutyczny, natomiast wielu osobom pomaga. I ja zawsze mówię swoim pacjentom, no jako że pracuję w poradni, to pacjentom w tym kontekście, że warto szukać takich form wsparcia, takich grup samopomocowych. Po pierwsze, terapia się kiedyś kończy. Po drugie, plusem tych spotkań jest to, że one są od poniedziałku do niedzieli, o różnych godzinach, rano, po południu, wieczorem, że w bardzo wielu miejscach, czy w Polsce, czy na świecie są takie meetingi. No, tak jak mówiłam, ten ruch powstał bardzo, bardzo dawno temu, więc można sobie coś takiego znaleźć w jakimś kryzysowym momencie. One też się różnią od terapii tym, że na meetingi, na te spotkania można pójść pod wpływem, tylko wtedy w największości nie można się odzywać, ale można siedzieć i wysiedzieć. W terapii nie możesz być pod wpływem substancji. No i tam nie pracuje się nad problemem jednostki, tak? Czyli osoba się na przykład dzieli swoim doświadczeniem, ale tam nie ma informacji zwrotnych od grupy. W terapii grupowej jest informacja zwrotna od grupy i ona często też jest ważna w takim kontekście, no bo ja rozumiem swoją rzeczywistość w jakiś określony sposób. Ta sama rzeczywistość przez kogoś innego może być odebrana zupełnie inaczej, a przez osobę, która ma taki sam problem jak ja, no to mam takie lustra z różnych perspektyw i pokazywanie tej rzeczywistości czasami może być bardzo otwierające. No więc no, to choćby tym się różni, no plus tym, że zazwyczaj tam nie ma profesjonalisty w takim rozumieniu psychoterapeuty uzależnień, tak?
Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Miło mi się rozmawiało na ten trudny temat. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj podcast i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów na Patronite albo postawić mi kawę na Buy Coffee 2, linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.